with the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokwi I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 80 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 80 lat. Naszych programów można słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, na początku proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Na październik Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, za chorych w fazie terminalnej, aby wiara w Boga i miłość braci wspierały ich w cierpieniach. Oraz intencję misyjną, aby obchody Światowego Dnia Misyjnego wzmogły w ludzie Bożym zapał ewangelizacyjny i wsparcie działalności misyjnej przez modlitwę i pomoc materialną najuboższym kościołom. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą o to, aby Maryja, Królowa Różańca Świętego, przyjęła nasze błagania i uprosiła łaski potrzebne do zbawienia świata.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na październik włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę października. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Boskiej Różańcowej.
W godzinie różańcowej trwa nasza nowenna różańcowa. Osoby, które jeszcze się do niej nie włączyły, gorąco prosimy o przysłanie do nas swoich intencji oraz ofiar, które umożliwią dalszą działalność godziny różańcowej. Dziękujemy wszystkim tym, którzy już się do tej nowenny włączyli. Pamiętajcie, że codziennie przez cały październik waszych intencjach będzie odmawiany przez franciszkanów różaniec oraz sprawowana będzie w tych intencjach msza święta. Wszystkich serdecznie zachęcamy do codziennego odmawiania różańca, a szczególnie w październiku, w gronie rodziny, razem z waszymi dziećmi i wnukami, w intencji Kościoła, Polonii i swoich rodzin.
Wysłaliśmy do was list z zaproszeniem do udziału w naszej nowennie ze zmarłych. Zapraszamy was gorąco do przesłania swych intencji, które włączymy do wypominków w listopadzie oraz ofiar, które umożliwią działalność godziny różańcowej w nowym 81. już sezonie.
23 października mija 52 lata od śmierci założyciela naszego programu, ojca Justyna Figasa. Przypominamy o apelu, który godzina różańcowa wystosowała do was w sierpniu w sprawie zbiórki darów na fundusz ojca Justyna. Zebrane w ten sposób środki finansowe umożliwiają działania, których celem będzie popularyzacja postaci tego wielkiego syna Polonii i Kościoła. Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Niedawno poświęciliśmy dwie pogadanki Pismu Świętemu. Dlatego też pragnę wam przypomnieć, że możecie w godzinie różańcowej nabyć Pismo Święte piękne, wydane dużym drukiem z pięknymi obrazami w specjalnej cenie dla naszych słuchaczy, przyjaciół i dobrodziejów, tylko $20. Biblia ta zawiera cały Stary i Nowy Testament.
Zawitaj, Matko, Różańca Świętego, przybytku Boga w Trójcy Jedynego. Ucieczko nasza, ucieczko nasza, życia do czystości. Czystości. Ucieczko nasza, ucieczko nasza, życia do czystości. Ocetrze czystości.
Moi drodzy słuchacze, niektóre wydarzenia z życia człowieka domagają się odkrycia poprzez nadanie im głębszego sensu.
Do takich niewątpliwie należy konkretny świat ludzkiego cierpienia. Czym jest cierpienie? Pozbawienie dobra, do którego człowiek ma prawo. Cierpiący jest osobą, która z różnych przyczyn utraciła dobro, które jej się należało. Przeżywanie straty jest typowe dla człowieka. Tylko w przypadku człowieka możemy mówić o cierpieniu. Nie można powiedzieć, że zwierzęta cierpią. One jedynie doświadczają bólu. Przykład. Utrata bliskiej osoby jest dla rodziny ciężkim przeżyciem, naznaczonym cierpieniem. Utrata zwierzęcia nie jest przeżyciem dla pozostałych osobników. Nawet sami są czasami w stanie pozbawić się życia i żadne z nich nie płacze z tego tytułu. A więc cierpienie dotyka jedynie człowieka, dotyka wszystkich jego sfer. Może mieć bardzo dużo powodów i może bardzo długo trwać. Jak powinno wyglądać moje spotkanie z osobą, która została pozbawiona jakiegoś dobra i boleśnie to przeżywa? Współczesne nauki, zwłaszcza psychologia, zachęcają, aby w kontaktach z cierpiącymi nie uciekać od tego tematu, ale pomagać tym ludziom, jakby powtórnie przeżyć ich sytuację. Słuchać, pozwolić, żeby się wypowiedzieli, pytać o uczucia. W przypadku cierpienia nie wystarczy być blisko fizycznie. Trzeba również być blisko problemu, który dotknął tego człowieka. Czasami, ośmielę się również powiedzieć zawsze, w kontaktach z cierpiącymi mamy poczucie kompletnej bezradności, niemocy. Nie wiemy, jak pomóc, interweniować w takich potrzebach. Nie zawsze przy okazywaniu pomocy należy być aktywnym w sensie coś zrobić czy działać. W tym przypadku wszystko, co można zrobić, co jest potrzebą cierpiącej, to zwyczajnie dopuścić ją do głosu i razem przeżywać. Płakać z płaczącymi, śmiać się ze śmiejącymi. Tu mamy do czynienia z tak zwaną empatią, zdolnością wczucia się w sytuację drugiego. Posługując się językiem wiary, tę predyspozycję określimy mianem miłosierdzia, które w przełożeniu znaczy tyle, co wejść w cudzą skórę. Łatwe do zrozumienia, ale tak trudne do zrobienia. Przykładem podejścia do cierpiących, chorych był Chrystus. Może w tym momencie mamy przed oczami jakieś Jego spotkanie z osobą cierpiącą. Dla każdej sytuacji kluczowy był jeden zwrot, który demaskował stan duchowy Jezusa. Na widok cierpienia był zdjęty litością, przyjęty do głębi serca. Uszczęśliwiał, bo zauważał człowieka i jego życiową sytuację. Być zdjętym litością, przejętym do głębi serca. Dla jednego będzie to talent, a dla drugiego zwyczajne pragnienie bycia nie tylko z człowiekiem, ale także z jego cierpieniem. Chodzi o bycie milczące, cierpliwe, uczuciowe. Nie dysponujemy mocą zdrawiającą, jak Chrystus, ale dysponujemy wiarą, która podpowiada nam, jak w danej sytuacji doprowadzić cierpiącego do Chrystusa. Może zaproponować modlitwę o uzdrowienie, przeczytać fragment z Pisma Świętego, który wleje nadzieję w serce, niekoniecznie od razu mówić o spełnieniu woli Bożej. Człowiekowi trzeba pozwolić dojrzewać w nowej rzeczywistości. Nie każdy temat nadaje się na pierwsze spotkanie. Potrzeba ogromnego wyczucia, miłosierdzia.
Życzę sobie i wam dojrzałych spotkań z cierpiącymi. Aby rozwinąć ten temat, zapraszam was na archiwalną pogadankę ojca Korneliana.
Witam was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ludzie są bardzo zróżnicowani. Ludzie mają niepowtarzalne cechy indywidualne. Każdy z nich jest dla siebie swoim światem. Szukając jednak spraw wspólnych, na pierwszym miejscu wymieniamy cierpienie. Wszyscy ludzie w swoim życiu cierpią. Od chwili urodzenia, gdy wychodząc z łona matki, reagują na pierwsze zetknięcie ze światem bolesnym krzykiem. Cierpienia zadaje im los, inni ludzie, sami sobie. Cierpienie jest najpowszechniejszym zjawiskiem życia. Co więcej, jest ono koniecznością rozwoju. Dla wielu filozofii życia cierpienie jest podstawowym składnikiem. Ludzie rodzą się, cierpią i umierają. Tak we wschodniej bajce mędrcy streścili istotę życia ludzkiego dla swojego króla, który na łożu śmierci jeszcze chciał poznać cel i sens swojej egzystencji. Innymi słowy, rozpoczyna swoją książkę o sprawach ludzkich znany polski socjolog, profesor Jan Szczepański, wskazując na najpowszechniejszą, najbardziej podstawową płaszczyznę naszej ogólnoludzkiej solidarności – na cierpienie. Istotnie, żyjemy w świecie, gdzie panuje cierpienie i śmierć. Prawdziwiej, gdzie człowiek cierpi i umiera. Każdy człowiek. Dlatego równie dobrze przystaje do człowieka określenie homo sapiens, istota rozumna, jak i homo patiens, istota cierpiąca. Można jednak mówić o innej jeszcze solidarności, bardziej osobistej, przez to bardziej ludzkiej. Święty Paweł na podstawie własnego doświadczenia tak ją formułuje, zalecając pierwszym chrześcijanom: jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe. Z problemem cierpienia stykamy się przy czytaniu niejednej książki. Próbują one wielostronnie analizować cierpienie. Od opisu bólu fizjologicznego, jego analiz psychologicznych, aż do rozważań problemów moralnych, jakie rodzą się z cierpienia. Bardzo to pożyteczne książki. W życiu jednak mamy do czynienia z żywym, cierpiącym człowiekiem, nie z problemem. I dlatego za temat dzisiejszej pogadanki obrałem moja solidarność z cierpiącym człowiekiem. Co krok staje mi wobec paradoksu. Z jednej strony książki na temat cierpienia cieszą się ogromną poczytnością. Panuje niezmienny, ogromny popyt na tego rodzaju literaturę, bo powszechne jest w nas pragnienie, żeby zabezpieczyć się przed cierpieniem, znaleźć na nie kojący środek, czy choćby odrobinę pociechy i pokrzepienia. Z drugiej natomiast strony też co krok spotyka nas zawód. Gdy trzeba stanąć oko w oko z żywym, szamocącym się z bólu człowiekiem, to niedawno jeszcze podziwiane błyskotliwe słowa, kunsztowne zdania, subtelne rozumowania okazują się zupełnie nieprzydatne. Gdy przez czyjeś życie przetacza się straszliwy walec fizycznego lub duchowego cierpienia, miażdżąc wszystko po drodze, wtedy najwspanialsze teorie tracą moc przekonywania. Nie przynoszą ukojenia. Budzą raczej irytację. Po prostu cierpienia nie da się zagadać. Przy najlepszej woli i najszczerszej chęci niesienia pomocy, słowa ludzkie, nawet najżyczliwsze i najprostsze, bardzo niewiele mogą zdziałać. Jeden z niezliczonych przykładów na potwierdzenie tego opisała przed 8 laty polska lekarka pracująca w Kuwejcie, dr Maria Prawecka. Wezwano mnie kiedyś do małego dziecka. Dziecko to poprzedniego dnia rodzice zabrali z kuweckiego szpitala. Miało umrzeć w domu. Przyjechałem do beduńskiego szałasu, gdzie przy ognisku głośno zawodziło kilkanaście kobiet. Dziecko rzeczywiście umierało, a ja nic nie mogłam pomóc. Powiedziałam o tym matce. Była zrozpaczona. Spytałam ją, ile masz jeszcze dzieci? Nie umiała odpowiedzieć. Wyciągnęła obie dłonie i na palcach zaczęła wyliczać imiona. Okazało się, że ma jeszcze 12 dzieci. Próbowałam ją pocieszyć. Nie rozpaczaj. Masz dla kogo żyć, powiedziałam. Spojrzała na mnie z wyrzutem. Pokaż mi twoje ręce, Hakima, powiedziałam. Dotykała kolejno moich palców. Widzisz, to wszystko jest twoje. Gdybym obcięła ci któryś z palców, byłabyś kaleką na całe życie. Nigdy nie mów tak do matki. Nie tylko do matki, do każdego. Zwykle życzliwa obecność bez wielkich słów może zdziałać o wiele więcej niż mądre czy uczone rady. To też bardziej ludzkie i rozsądniejsze jest to, co pisze C.S. Lewis we wstępie do książki o problemie cierpienia. I cytuję go. Nigdy nie byłem tak szalony, żeby upatrywać w sobie powołanie do uczenia innych męstwa i cierpliwości. Nie potrafię też nic innego ofiarować moim czytelnikom, jak tylko przekonaniem, że jeśli już przyjdzie znieść cierpienie, szczypta odwagi jest bardziej pomocna niż wielka wiedza. Trochę ludzkiej sympatii działa skuteczniej od dużej dozy odwagi, a najmniejszy odblask miłości Boga okazuje się tu mocniejszy niż wszystkie pozostałe środki. Jakie zatem ma być rozwiązanie? Nie rozwiązanie teoretyczne, a praktyczne, konkretne, na co dzień. Nie rozwiązanie w ogóle, ale rozwiązanie dla mnie. Tym rozwiązaniem jest solidarność z bliźnim. Wspólne dźwiganie ciężarów zgodnie z zaleceniem świętego Pawła. Hasło solidarności stało się ostatnio bardzo popularne. Tym bardziej więc zobowiązuje to nas, by nasza solidarność była prawdziwa. Żeby nie stała się sloganem bez pokrycia ani działaniem pozornym. A oto zupełnie łatwo. Jak to przekłada się na sytuacje praktyczne, widać w epizodzie z życia, jaki opowiada Marie Killilea, przejmującej książce z pozdrowieniem od Karen. Opisuje w niej walkę z kalectwem córki Karen, wynikłym z dziecięcego porażenia mózgu. Ogromnym wysiłkiem całej rodziny dziewczynka nauczyła się mówić, pisać, w pewnej mierze także chodzić. Stoi teraz u progu samodzielnego życia. I oto matka pisze: przedwczoraj zobaczyłam, jak jeden z przyjaciół niesie Karen przez trawnik. Cóż to za nowy genialny pomysł? Spytałam. Karen uśmiechnęła się i odparła: ależ mam, on się czuje dzięki temu taki dobry. A przecież w takiej sytuacji życiowej wcale nie chodzi o to, żebym poprawił sobie samopoczucie, dostarczając pożywki zwykłemu samolubstwu. Celem mojego postępowania ma być przyjście bliźniemu z prawdziwą, skuteczną pomocą. Dlatego też tak niezbędna jest z mojej strony ciągła, rzetelna samokontrola. Na czym się zasadza solidarność autentyczna? Na wspólnym stawianiu czoła cierpieniu, na wspólnym wysiłku zmierzającym do pokonania go. W rzeczach wielkich i w sprawach drobnych. Żeby przynosiła owoce, musi być oparta na prawdziwym szacunku i wielkiej, ofiarnej miłości. To bowiem daje siłę i tytuł do stawiania drugiemu, cierpiącemu człowiekowi i przede wszystkim sobie wymagań, pobudzania do wysiłku, nierzadko też nawet do ofiary. A oto dwa przykłady pokazujące, jak to może wyglądać w praktyce. Pierwszy, ze wspomnianej książki z pozdrowieniem od Karen, matka jej opowiada: Karen, która czytała, podniósłszy głowę, odezwała się: pić mi się chce, Glorio. Gloria od razu wstała. Usiądź, powiedziałam do niej krótko. A do Karen: jeżeli chce ci się pić, to możesz sama sobie przynieść. Zapięłam aparat, podałam kulę, pomogłam wstać. Możesz iść. Kiedy Karen była już daleko, żeby to słyszeć, spytałam Glorię: czy nie zdajesz sobie sprawy, że Karen cały czas chce czegoś od ciebie? Chętnie jej pomagam, odparła. No właśnie, a tym wcale jej nie pomagasz, tylko szkodzisz. Naprawdę? Zaczęła Gloria z lekkim rozdrażnieniem. Naprawdę. Posłuchaj przez chwilę. Tak jak i my, robisz co może, żeby Karen stała się niezależna, a tymczasem twoja łagodność, pewien rodzaj samolubnej miłości, ponieważ nie możesz patrzeć na jej zmagania, pozbawiają ją pragnienia niezależności. Wy wszyscy, moje dzieci, robicie ten błąd, ale ty najczęściej. I drugi przykład życia wielkiego katolickiego pisarza włoskiego, Giovannego Papini. Ostatnie lata swego życia spędził w łóżku, w stanie okropnym. Był sparaliżowany i niemy. Chorobę znosił z budującym poddaniem się woli Bożej i prawdziwie po chrześcijańsku, ale nie opuszczała go chęć i potrzeba tworzenia. Było to technicznie niewykonalne. I wtedy przyszła mu z pomocą jego wnuczka, piękna czarnooka Anna Paszkowska. Pisanie wymagało heroizmu, chyba ze stron obu. Oto piękna Anna trzymała przed oczyma starca alfabet i przesuwała po nim palcem. Gdy natrafiała na odpowiadającą pisarzowi literę, ten dawał jej znak bądź głową, bądź mrugnięciem. Z tak szeregowanych liter powstawały artykuły, dalej regularnie drukowane co 2 tygodnie w Corriere della Sera, a z tych artykułów powstała książka Szczęście nieszczęśliwego. Łatwo zdać sobie sprawę, jak ogromnego trudu wymagało to od obu stron. Trudu nieefektownego, a zarazem tym heroiczniejszego, że rozłożonego na miesiące i lata całe. A stać na to było zupełnie zwykłych ludzi, takich jak my. Co wynika stąd dla mnie? Co powinno wynikać? Wniosek narzuca się sam. Iść i czynić podobnie, jak to niejednokrotnie zalecał swoim słuchaczom Chrystus Pan. Wtedy, w ostatecznym obrachunku naszego życia, Ojciec mój, mówił Chrystus, przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże, niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Piszcie do nas pod adresem Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York 14010. Przypominam, że nasze programy są nadawane także przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Kończy się nasza audycja. Zapraszam was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem. Pokój i dobro wam wszystkim.
Gwiazdo śliczna, wspaniała, czystochowska Maryja, do ciebie Oh.